Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej m.in. minister do spraw europejskich.
Dzień dobry.
Pana poprzednik, ale także partyjny kolega, były minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański w tekście opublikowanym w Rzeczpospolitej przekonuje, że w Polsce narasta trend antyeuropejski, który może w przyszłości prowadzić do polexitu. Czy pan też dostrzega ten trend?
Ja nie oceniam tego tak radykalnie jak mój dobry kolega Konrad Szymański, z którym przez lata współpracowałem. Zresztą mieliśmy okazję...
Także poseł do parlamentu z Wielkopolski Konrad Szymański.
Zgadza się. I mój poprzednik na funkcji ministra do spraw Unii Europejskiej. Różnimy się tutaj w ocenach, chociaż niektóre elementy dotyczące pewnej retoryki polexitowej doceniam. No, wskazywałem sam na to w debacie sejmowej, że Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, wprowadził w ogóle pod gmach Wysokiego Sejmu samo, tak powiem, pojęcie polexitu. Przez 20 minut mówił o nim w swoim głównym wystąpieniu jako ministra spraw zagranicznych. On oczywiście mówił o tym w kontekście takim, żeby ostrzegać przed tymi, którzy chcą polexitu, ale samo wprowadzanie tego regularnie do debaty, co ma na celu oczywiście cele polityki wewnętrznej, polaryzację wewnętrzną, uważam za szkodliwe. Niestety dzisiaj robi to również Donald Tusk.
A Konrad Szymański mówi, że temat polexitu przestaje dotyczyć wyłącznie politycznych marginesów, ale zaczyna obejmować także elektorat partii, które formalnie deklarują poparcie dla członkostwa w Unii. Czyli ten polexit dotyczy także Prawa i Sprawiedliwości. Pan dostrzega w swojej formacji zwolenników polexitu?
Prawo i Sprawiedliwość było za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Ale to było dawno temu.
Prawo i Sprawiedliwość ocenia krytycznie szereg elementów i polityk w Unii Europejskiej w tej chwili, natomiast chcemy ten nasz wspólny dom naprawiać, nie zamierzamy z niego wychodzić. Jeżeli takie głosy się pojawiają, to ja oceniam je również krytycznie.
A nie jest tak, że przez to, że o Unii mówi się dużo źle, to te nastroje antyeuropejskie narastają? Także wśród państwa wyborców.
Myślę, że niektórym zależy na tym, żeby tą debatę polaryzować. I polaryzacja tej debaty sprawia, że mamy rozwiązania czarno-białe. Tymczasem w przypadku Unii Europejskiej rozwiązania czarno-białe nie znajdują zastosowania, ponieważ Unii ani nie można bezwarunkowo kochać, ani nie należy jej bezwarunkowo krytykować. Prawda jest pośrodku. Dzisiaj Unia mierzy się z ogromnymi kryzysami, ale trzeba robić wszystko, żeby Unię ratować, reformować, żeby Polska znalazła w niej silne, suwerenne miejsce.
A Przemysław Czarnek chce ratować tę Unię? Czy jak on mówi OZE, SROZE, to w ten sposób też buduje dobrą debatę Unii Europejskiej?
Uważam, że tego rodzaju retoryka mogłaby być inna. Ja życzyłbym sobie innej debaty, ale to skoncentrowano się na tym jednym pojęciu akurat, nie skoncentrowano się na szeregu innych rzeczy, które mówił Przemysław Czarnek. Tak, rozmawiałem z nim wiele razy, on ocenia szereg polityk Unii Europejskiej krytycznie, natomiast jest za tym, żeby Unię Europejską zmieniać, żeby zmieniać jej politykę klimatyczną, bo polityka klimatyczna jest również element, który ja oceniam bardzo krytycznie, który zaprowadził nas na skraj przepaści, jak chodzi o potencjał przemysłowy Unii Europejskiej.
Polski rząd domaga się teraz zmian w systemie ETS. Premier Donald Tusk wystosował list do Komisji Europejskiej, podkreślił, że konieczna jest gruntowna zmiana systemu handlu emisjami. To dobry ruch, wystarczający ruch, jeśli chodzi o ETS?
To niewystarczający ruch. W tej sprawie można było zrobić wiele więcej. W tej sprawie klimat już się tworzył, jak chodzi o możliwości zmiany w polityce klimatycznej. Od szeregu miesięcy ja o tym mówiłem. Widziałem ten klimat, kiedy prezydent Karol Nawrocki odwiedzał kanclerza Niemiec, gdzie była również o tym rozmowa, więc jeżeli same Niemcy doszły tutaj do pewnej refleksji, no to trzeba tą przestrzeń jak najszybciej wykorzystywać. Tymczasem rząd znowu zaspał. Mógł już w trakcie naszej prezydencji ten element wykorzystywać. Nie było to wykorzystane.
Dobrze, słusznie został zawieszany senator Jacek Włosowicz, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Nie znam dokładnie, że tak powiem, tej sprawy. Wiem, że miał jakieś wypowiedzi takie bardzo mocno dystansujące się od Prawa i Sprawiedliwości.
Negatywnie ocenił między innymi sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości wobec programu SAFE.
No, jeżeli się nie utożsamia z istotnymi elementami programu Prawa i Sprawiedliwości i się źle czuje, no to pewnie powinien sam opuścić Prawo i Sprawiedliwość, a nie, że tak powiem, jakoś taki tkwić w takim rozkroku.
A to nie jest tak, że on powiedział, co myśli i za to musi być natychmiast zawieszony. Nie ma jakiegoś takiego pola na dyskusję, jakiejś debatę publiczną wewnątrz partii?
Jest pole, mam nadzieję, taką na dyskusję wewnątrz partii. Nigdy nie czułem się skrępowany w tej dyskusji. Nie czuję się również dzisiaj. No, przychodzę do pana, nie relacjonuję jakichś partyjnych przekazów, tylko mówię dokładnie to, co myślę. Od 20 lat, to chyba ponad 20 lat, to chyba najlepszy dowód, że miejsce na tą debatę jest.
Ale gdyby pan powiedział coś mocniej, no to może się okazać, że też będzie pan zawieszony. zawieszone.
No, bo wie pan, to tak jak, że tak powiem, w drużynie, no jest jakaś dyscyplina, jest jakaś strategia gry. Nie zawsze jest miejsce na jakieś indywidualne rajdy, natomiast co do zasadniczych celów, Prawo i Sprawiedliwość jest moją partią od ponad 20 lat.
Nie opłacało się wziąć tej pożyczki z Safe 3%, kiedy kupowaliśmy sprzęt z Korei, oprocentowanie było wyższe, 6%.
Tak, ale dzisiaj te warunki tej pożyczki, ja szczegółowo zapoznałem się z tym rozporządzeniem w sprawie Safe z końcówki maja, zresztą przyjętym podczas naszej prezydencji. Można było lepsze rozporządzenie wywalczyć. Wydatki do końca 2030 roku, a więc brak możliwości realnego rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego, ograniczenia kryterialne 65% na zamówienia w Unii, do tego mechanizm warunkowości wpisany. Te trzy elementy razem sprawiają, że ta pożyczka no, jest wątpliwej jakości, tak bym powiedział. W związku z tym, jeżeli są inne rozwiązania lepsze, z których można korzystać, prezydent pokazał takie rozwiązania, to trzeba w pierwszej kolejności te rozwiązania zastosować.
Ale w KPO też był element warunkowości i wtedy państwo braliście.
W KPO nawet nie tyle był element warunkowości, to tam arbitralnie Komisja Europejska wstrzymała możliwość wypłaty bez podstawy prawnej, w mojej opinii. Natomiast to wówczas nie było tych złych doświadczeń. Dzisiaj jesteśmy po złych doświadczeniach, więc trzeba być szczególnie roztropnym.
A to się wszystko nie wpisuje w tę dyskusję o polexicie, w tym złym mówieniu o Unii Europejskiej?
Nie, to, że mówimy o pewnych mankamentach, to wręcz przeciwnie. Właśnie pokazujemy, że Unia Europejska i nasz stosunek do niej jest szczery, a Unię Europejską chcemy, widzimy przed nią świetlaną przyszłość, tylko musi się zmienić. No, zupełnie inaczej musi postępować w dziedzinie polityki migracyjnej, polityki klimatycznej i szeregu innych pomysłów, gdzie uległa różnym wariactwom, trzeba od tego odejść.
Państwo chcecie takiej Unii w Unii, Unii dwóch prędkości, podziału Unii Europejskiej?
Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. To jest bardzo interesująca w mojej opinii koncepcja. Można nazwać ją Europą wielu prędkości, Europą wielu dróg, Europą partner strategicznych. Rozwijał to na Poznańskim Kongresie Gospodarczym w ubiegłym roku. Zachęcam wszystkich, żeby się zapoznać, bo tu trudno w jednym zdaniu przytoczyć całą tą propozycję. Natomiast jest to niesłychanie interesująca koncepcja, żeby tym, którzy chcą pędzić dalej z integracją, na przykład w dziedzinie nierozsądnych pomysłów z zakresu polityki klimatycznej, pozwolić to robić. Ale niech oni zostawią w spokoju nas z naszą strategią, z naszą taktyką rozwoju.
A sojusz z państwami, który może być taką konkurencją dla Unii Europejskiej?
Nie, to nie ma być konkurencja, to ma być wewnętrzna integracja na osi północ-południe naszego regionu. 13 państw od Estonii do Grecji. Ważny format, z którym możemy być jako Polska liderem.
I dostrzega pan, że obecna władza stawia na sojusz z państwami Trójmorza?
Niestety nie. Bardzo mi zależy na tym, żeby w parlamencie chociaż nadrabiać te braki. Jestem szefem parlamentarnego zespołu do spraw Trójmorza. W przyszłym tygodniu lecimy z panem marszałkiem Hołownią na parlamentarny szczyt Trójmorza. Za miesiąc leci prezydent do Dubrownika. Moim zdaniem to jest bardzo ważny format, jeden z najważniejszych polskiej polityki zagranicznej. Przez dzisiejszy rok
ważniejszy niż Unia Europejska?
Nie. Format to trochę co innego niż organizacja międzynarodowa.
Językiem rozumiem, że...
Tak. Prawniczym. Mówię tutaj o takim formacie współpracy. Jako format jest jeden z najważniejszych, nie jest ważniejszy niż Unia Europejska. Unia Europejska to strategiczna dla nas organizacja międzynarodowa.
Pytanie jeszcze prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie poznańskiej. Prezydent będzie chciał zablokować plany władz Poznania w sprawie północnej części Ostrowa Tumskiego, czyli zabudowy tych terenów położonych na północ od katedry?
Prezydent niestety sprawia wrażenie, że...
Prezydent Karol Nawrocki czy prezydent Poznania?
Prezydent Poznania sprawia wrażenie, jakby chciał pozwolić na taką zabudowę. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, się temu sprzeciwia. Udało mi się jako członkowi Parlamentarnej Rady przy prezydencie zorganizować spotkanie, współorganizować, bo ministrowie prezydenccy byli gospodarzami tego spotkania, pan minister Wojciech Kolarski w Pałacu Prezydenckim, z udziałem ekspertów. To było ponadpolityczne spotkanie, bo tam było 90%, to byli eksperci, archeolodzy, historycy sztuki, którzy wyrażali swoje wątpliwości. I na pewno będzie tutaj działalność dalsza ze strony pana prezydenta i kancelarii prezydenta, z czego się bardzo cieszę, no bo tutaj
ale
potrzeba.
Co może realnie prezydent Karol Nawrocki zrobić w tej sprawie? To są decyzje oddolne samorządu.
Wiem, że pan prezydent będzie chciał kontaktować się z Ministerstwem Kultury. Ja również rozmawiałem już z panią minister Martą Cienkowską w tej sprawie i liczę tutaj na aktywność Ministerstwa Kultury z jednej strony, a z drugiej strony prezydent ustanowił Ostrów Tumski pomnikiem kultury, więc ma też pewne prawa z tego wynikające jako gospodarz, można powiedzieć, tego tytułu dla Ostrowa Tumskiego i zamierza te prawa wykorzystywać.
I to wszystko ma zmierzać w tę stronę, żeby zablokować te plany zagospodarowania dotyczące zabudowy tych terenów?
Tam zabudowa powinna być taka, która służy mieszkańcom, upamiętnieniu tego miejsca. Może być park kulturowy, może być park historyczny, mogą być jakieś budynki edukacyjne. Natomiast taka stricte mieszkaniówka, to przepraszam, ale ten dyktat deweloperów widać po drugiej stronie Warty, gdzie zabudowano nad kapitanatem taki paskudny budynek przy nieopodal ulicy Garbary. To pokazuje, jak daleko sięgnął dyktat deweloperów w tym mieście i dość z tym. Kolebkę dziedzictwa polskiego będziemy chronić z całą determinacją.
I prezydent, minister kultury mają możliwości prawne, żeby to zrobić? zrobić?
W mojej opinii posiadają takie możliwości, będę namawiał do ich wykorzystania.
To krótko, jakie to mogą być możliwości?
Mogą to być odpowiednie decyzje generalnego konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora zabytków. To jest w dyspozycji ministra kultury. Sam prezydent pełni tutaj przede wszystkim rolę motywującą i mobilizującą.
Czyli od ministra kultury więcej będzie zależało niż od prezydenta?
Rzeczywiście pani minister ma tutaj konkretne narzędzie w ręku.
Za niecałe 3 miesiące, 70. rocznica czerwca 56 roku prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Poznania. Już pan jest blisko prezydenta, to już coś panu powiedział?
Wstępna decyzja jest taka, że prezydent będzie w Poznaniu w tą ważną uroczystość, bo jest to dla niego rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie i zamierza to upamiętnić. Rozmawiamy w tej chwili z kancelarią prezydenta o szerszej formule też widoczności tego wydarzenia, jego wyróżnienia na arenie ogólnopolskiej, także międzynarodowej, ale szczegóły w tej sprawie chcielibyśmy przedstawić wtedy, kiedy no już będą one, że tak powiem, wszystkie przygotowania będą gotowe i będziemy mogli podzielić się z Państwem szczegółami.
Czekacie Państwo na wyniki wyborów na Węgrzech?
Nie, bynajmniej. Tu jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
A przedstawiciele Węgier będą, powinni być? Prezydent Węgier?
No tu się wydaje dość naturalne. No, był 10 lat temu, prawda? Budapeszt i Poznań łączy więź szczególna ze względu na październik 56 roku i czerwiec 56 roku. Zresztą upamiętnia to mural przy ulicy Głównej, który kilka lat temu odsłaniałem, więc ta szczególna więź powinna być również w mojej opinii ukazana tą wzajemną wizytą prezydentów.
10 lat temu ta różnica była mocno podzielona. Pamiętamy, co się działo przed pomnikiem. W tym roku będzie inaczej? Będzie to wspólna rocznica? Pan jest w stanie wspólnie z prezydentem Poznania zasiąść do stołu i tak to wszystko zorganizować, żeby nie było tych podziałów, które były 10 lat temu?
Jestem w kontakcie z prezydentem Poznania w tej sprawie i do tej pory, mimo mojej krytycznej oceny wielu działań prezydenta miasta, jak chodzi o kwestie organizacji no choćby wydarzeń międzynarodowych, mieliśmy okazję je kilka razy organizować w Poznaniu. Ta współpraca przebiegała poprawnie, więc mam nadzieję, że będzie tak i tym razem zależy, mam nadzieję, nam wszystkim przecież na upamiętnieniu godnie rocznicy czerwca.
To jeszcze a propos prezydenta Poznania. Worek bokserski w gabinecie prezydenta Poznania panu przeszkadza?
Nie widziałem tego.
Radna Prawa i Sprawiedliwości pyta, czy tam zgoda konserwatora zabytków była. Okazuje się, że tej zgody nie potrzeba. Rozumiem, że prezydent może mieć taki worek, panu by to nie przeszkadzało.
Wie pan, mi przeszkadza to, jeżeli prezydent słabo pracuje i w mojej opinii to powinno być podstawowym kryterium oceny. Jeżeli by boksował i by dobrze pracował, to by mi to nie przeszkadzało, tylko że ten przypadek, mam wrażenie, w Poznaniu nie zachodzi. To jest kłopot.
Mówi Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, poseł z Poznania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.